Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Marca witam Państwa Krzysztof Bronk. Zakończenie papieskich rekolekcji oraz kościelne reakcje na wyrok Trybunału Praw Człowieka w sprawie obecności krzyży w szkołach to główne dzisiejsze aktualności, którym poświęcimy większość antenowego czasu. Program zakończy refleksja księdza Waldemara Turka z Sekretariatu Stanu o jutrzejszej Ewangelii. Zapraszamy.
Kontemplacja tajemnicy Chrystusa odzwierciedlonej w życiu Jego najwierniejszych naśladowców, czyli świętych, stanowi podstawowy element spuścizny Jana Pawła II, którą odziedziczyłem i podjąłem z całym przekonaniem i wielką radością. Słowa te czytamy w liście Benedykta XVI wydanym na zakończenie wielkopostnych rekolekcji w Watykanie. Papież wyraża wdzięczność rekolekcjoniście, ojcu François-Marie Letellowi, za przygotowanie tego duchowego itinerarium, które pozwoliło uczestnikom zgłębić świadectwo Jana Pawła II oraz bliskich mu świętych. Benedykt XVI przypomniał, że także on sam podziela wizję Kościoła umacnianego nieustannie dziełem i nauczaniem świętych, czego dowodem jest cykl środowych kateches o wielkich mistykach i doktorach Kościoła.
Rekolekcje, które zgodnie z tradycją odbywały się w watykańskiej kaplicy Redemptoris Mater, zakończyły się dzisiaj przed południem. Przemawiając do zebranych, Benedykt XVI przypomniał, że zbiega się to z uroczystością jego osobistego patrona, świętego Józefa.
Święty Mateusz określa Józefa mianem Sprawiedliwego. W Starym Testamencie, na przykład w Psalmie pierwszym, sprawiedliwym jest człowiek zanurzony w Słowie Bożym i nim żyjący. To ktoś, kto przeżywa prawo nie jako jarzmo, ale jako radość. Możemy powiedzieć, to ten, kto żyje prawem jako dobrą nowiną. Święty Józef był sprawiedliwy, był zanurzony w Słowie Bożym, tym spisanym i tym przekazanym przez mądrość swego ludu. I właśnie w ten sposób został przygotowany do poznania Słowa Wcielonego, Słowa, które zamieszkało wśród nas jako człowiek. Został przewidziany, by strzec tego wcielonego Słowa, a ta misja pozostanie przy nim na zawsze, strzec Kościoła Świętego i naszego Pana.
Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przejdzie do historii. Ze względu na poprzedzające go staranne badania oraz wysoki autorytet prawny tej instytucji, opinia ta będzie wiążąca również w innych przypadkach. Tak watykański rzecznik prasowy zareagował na wczorajszy werdykt Wielkiej Izby Trybunału. Stosunkiem głosów 15-2 zadecydowano, że obecność krzyża we włoskich szkołach nie łamie prawa rodziców do wychowania dzieci w zgodzie ze swymi przekonaniami oraz nie narusza prawa do wolności religijnej. W przekonaniu sędziów, samej obecności krzyża nie można traktować jako indoktrynacji. Jest on bowiem symbolem biernym i nie można go porównywać do działalności dydaktycznej. Jego obecność nie zobowiązuje do nauczania chrześcijaństwa.
Ksiądz Federico Lombardi zaznaczył, że Trybunał w Strasburgu uznał tym samym, że kultury praw człowieka nie można przeciwstawiać religijnym fundamentom cywilizacji europejskiej, w którą chrześcijaństwo wniosło istotny wkład. Rozwiązanie przeciwne, za którym w 2009 roku opowiedziała się niższa instancja Trybunału Praw Człowieka, nakazując Włochom usunięcie krzyży ze szkół, w imię wolności religijnej ograniczało czy wręcz negowało w praktyce tę wolność, zaznaczył ksiądz Lombardi. Podkreślił przy okazji, że obecny wyrok podważa pod każdym względem decyzję niższej instancji. Przyczyniła się do tego również niespotykana dotąd mobilizacja krajów europejskich. Odwołanie złożone przez włoski rząd poparło 11 państw, w tym również Polska.
Watykański rzecznik zaznacza, że Trybunał potwierdził też znaczenie zasady pomocniczości, która zostawia każdemu krajowi duży margines swobody w kwestiach dotyczących religii i tradycji kulturowej. Dlatego też decyzja ta przyczyni się do odbudowania zaufania Europejczyków do Trybunału. Warto przypomnieć, że poprzednie orzeczenie nakazywało Włochom usunięcie krzyży, pomimo tego, że nie zgadzało się na to 84% rodziców, rząd, parlament oraz włoskie sądy wszystkich instancji. Z tego względu wyrok Trybunału był odbierany jako swoiste podważenie suwerenności kraju.
Zadowolenie z decyzji Trybunału Praw Człowieka wyraził też watykański delegat przy Radzie Europy. Werdykt ten ma wartość symboliczną, jest świadectwem mądrości i wolności, będzie miał pozytywny wpływ na integrację kontynentu w chwili, gdy kwestionuje się jego tożsamość, powiedział Radiu Watykańskiemu ksiądz Aldo Giordano.
Myślę, że najtrafniejszym komentarzem do tego werdyktu jest słowo nadzieja. Wyrokiem tym Europa bowiem uznaje, że posiada wielką tradycję, wielki skarb, który pochodzi od chrześcijaństwa. Dzięki temu z ufnością możemy patrzeć w przyszłość. W innym przypadku Europa bez własnej tożsamości budziłaby w nas poważne obawy, poważne pytania o to, czy można w ogóle w takim stanie utrzymywać relacje z innymi kontynentami i innymi kulturami w obliczu wielkich problemów, którym ludzkość musi stawić czoło. Potrzebujemy Europy świadomej własnego powołania. Taką Europę znamy z historii. I taka Europa będzie mogła również dziś wnosić istotny wkład w historię, która się dopiero tworzy, w życie świata.
Jakie są najważniejsze treści orzeczenia Wysokiej Izby Trybunału Praw Człowieka?
Trybunał potwierdził, że obecność krzyża nie narusza w żadnej mierze Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, a w szczególności artykułu 2, który mówi o prawie do nauczania przy poszanowaniu przekonań rodziców. Trybunał potwierdził prawa rodziców w tym względzie. Dotyczą one zarówno treści nauczania, jak i środowiska, w którym przebiega nauczanie. Jednakże Trybunał stwierdza, że nie da się udowodnić, że obecność krzyża ma problematyczny wpływ na uczniów. Nie wystarczy subiektywne odczucie, by dowieść, że krzyż ma niepożądany wpływ na dziecko. Ważne jest również to, że wyrok potwierdza prawo państw do własnych tradycji.
Czy ten wyrok może sprzyjać kształtowaniu się zdrowej świeckości w Europie?
Świeckość w naszym przekonaniu wyrasta z tradycji chrześcijańskiej. Odróżniać nie oznacza jednak separować, ani tym bardziej przeciwstawiać. Rozróżnienie między religią i państwem jest niezbędne, by móc współpracować. Każdy z czynników uczestniczy na własnym polu w kształtowaniu społeczeństwa, zgodnie z własnymi regułami, z własnym powołaniem. Rozróżnienie jest również ważne dlatego, że chroni przed wzajemną ingerencją. Tym, co łączy religię i przestrzeń publiczną, jest dobro wspólne i człowiek, któremu służą.
Mówił ksiądz Aldo Giordano, delegat Stolicy Apostolskiej przy Radzie Europy. Z kolei dla przewodniczącego Rady Konferencji Biskupich Europy, kardynała Petera Erde, orzeczenie jest przede wszystkim zwycięstwem Europy, bo jak zauważył, bez krzyża nie byłoby tego kontynentu w obecnym kształcie. Decyzja ta przywraca też nadzieję wszystkim Europejczykom, którzy poczuli się głęboko urażeni poprzednim wyrokiem Trybunału. Ten werdykt ma charakter symboliczny, swym zasięgiem wykracza na pewno poza same Włochy, zaznaczył kardynał Erde.
Natomiast w przekonaniu przewodniczącego włoskiego episkopatu w Strasburgu zwyciężył jednak zdrowy rozsądek. Sędziowie uznali bowiem poważne racje, które przedstawił im włoski rząd, zaznaczył kardynał Angelo Baniasco.
Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu to promyk nadziei, stwierdził natomiast przewodniczący polskiego episkopatu arcybiskup Józef Michalik.
To odwołanie i sama decyzja sądu w Strasburgu mówi nam wszystkim sceptycznie patrzącym na niektóre poczynania pewnych kręgów laicystycznych w Europie, że nie wolno się zniechęcać, że trzeba domagać się tego, co jest na całym świecie ewidentne, co od początku kultury europejskiej jest ewidentne, no prawo do wolności religijnej. I dlatego z satysfakcją dowiaduję się o tym wyroku tego sądu.
Z kolei metropolita Warszawy kardynał Kazimierz Nycz zwrócił uwagę na faktyczny zasięg tego orzeczenia. W jego opinii decyzja sądu o przyjęciu odwołania Włoch od wyroku w sprawie obecności krzyża w szkole może być także punktem oparcia dla innych spraw, gdy podejmuje się próbę skazania znaków religijnych tylko na przestrzeń sakralną. Jak przypomniał metropolita warszawski, wyrok w pierwszej instancji, w którym sędziowie opowiedzieli się po stronie skarżącej obecność krzyża w szkole, zbulwersował Europę i wywołał dyskusję.
Ten wyrok drugi świadczy o tym, że rozsądek zwyciężył i że myślę rzetelne, uczciwe, zgodne z prawem rozpatrzenie takiej sprawy precedensowej czy takiej sprawy szczegółowej w jednym kraju będzie jakby takim punktem oparcia dla wszystkich innych sytuacji, w których jest podejmowana, czy są podejmowane próby nieposzanowania czy skazania znaków religijnych na przestrzeń tylko sakralną, więc myślę, że to dobra wiadomość.
To, co obserwujemy w tych dniach w Japonii, uświadamia nam ograniczenia techniki oraz kluczową rolę człowieka. Wskazuje na to watykański rzecznik w swym cotygodniowym felietonie radiowym, który tym razem poświęcił dramatycznym wydarzeniom w kraju kwitnącej wiśni. Ksiądz Federico Lombardi zaznaczył, że obecnie mamy do czynienia ze światową wręcz falą lęku, której zasięg przekracza rozmiary niszczącego tsunami.
Energia jądrowa jest ogromnym potencjałem natury, który człowiek stara się spożytkować, ale jeśli straci nad nim kontrolę, zwraca się przeciwko niemu. A nikt od Japończyków nie jest bardziej świadomy skutków energii wyzwolonej z wnętrza materii i skierowanej przeciwko człowiekowi. Zabezpieczenie elektrowni oraz radioaktywnych odpadów nigdy nie będzie miało charakteru absolutnego. Należy powrócić do refleksji nad właściwym użyciem możliwości technicznych, nad zagrożeniami, nad ich kosztami ludzkimi. Często o tym mówi papież. Dziś w pozostającej poza kontrolą elektrowni zespół bohaterów wystawia ochotniczo na szwank swoje życie, by uratować wielu. Niczym tamci strażacy 11 września. Jak wówczas, tak i dziś solidarna miłość bliźniego, aż po oddanie życia, rozjaśnia mroki tej tragedii. Wskazuje kierunek. To ten sam kierunek, co droga z Jezusem ku Wielkanocy.
Światowe Stowarzyszenie Wezwania Islamskiego poprosiło Stolicę Apostolską, by włączyła się w pokojowe rozwiązanie kryzysu libijskiego, poinformował agencję Fides biskup Giovanni Innocenzo Martinelli. Wikariusz apostolski Trypolisu spotkał się w czwartek z sekretarzem generalnym tej muzułmańskiej organizacji. Libijczyk podziękował za obecność Kościoła katolickiego w jego ojczyźnie, a szczególnie za służbę wielu sióstr zakonnych pracujących w szpitalach. Ich zaangażowanie ma szczególne znaczenie w czasie kryzysu, powiedział sekretarz islamskiej organizacji. Natomiast biskup Martinelli podkreślił, że konieczne jest znalezienie mediatora, by rozwiązać kryzysową sytuację w Libii. Dodał on, że w najbliższych dniach spodziewana jest ta misja Unii Afrykańskiej.
Stowarzyszenie Wezwania Islamskiego założył w Libii pułkownik Muammar Kaddafi. Celem organizacji jest promocja islamu na innych kontynentach. Pierwszym zadaniem wyznaczonym przez założyciela jest islamizacja Europy. W ramach swej statutowej działalności Światowe Stowarzyszenie Wezwania Islamskiego włącza się w dialog międzyreligijny i jego członkowie gościli m.in. w Watykanie.
Okruchy Ewangelii. Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Przed mikrofonem ksiądz Waldemar Turek. W Wielkim Poście częściej niż w ciągu roku pytamy się o to, na czym rzeczywiście ma polegać wewnętrzna przemiana w naszym życiu, do której Bóg nas wzywa. Wiemy, że w życiu nic nie dzieje się samo i że również ten szczególny okres może przeminąć, nie pozostawiając w nas głębszego śladu. Także w życiu duchowym grozi nam rutyna i drobiazgowość. Koncentrując się zbytnio na czynnościach często powtarzanych, trudno jest nam spojrzeć na sprawy wiary w szerszym kontekście. Podejmujemy się wielu zadań, chcielibyśmy dobrze wykorzystywać czas, ale w pewnej chwili dostrzegamy, że zaniedbujemy to, co jest istotne. Dzisiaj Kościół daje nam wyraźne światło, by szukać tego, co najważniejsze, proponując Ewangelię o przemienieniu Pańskim, jakie dokonało się na górze Tabor. Tam przemienił się wobec nich. Twarz jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Jeśli chcesz, postawię tu 3 namioty. Jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Trzej wybrani uczniowie przebywali z Jezusem już od dłuższego czasu i słuchali Jego nauczania. Byli świadkami Jego cudownych znaków, rozmnożenia chleba, wielu uzdrowień, chodzenia po jeziorze. Wiedzieli, że spotkali kogoś niezwykłego, ale i oni przeżywali ryzyko zamknięcia się w tym, co składało się na ich codzienność. Na górze Tabor mogli inaczej spojrzeć na życie, dostrzec w małych sprawach wielkość Boga, który objawił się im w tak zadziwiający sposób. Panie, dobrze, że tu jesteśmy, wykrzykuje spontanicznie święty Piotr, wyrażając podstawową również dla nas prawdę, wedle której człowiekowi jest dobrze być z Bogiem. W Jego obecności wszystko, co czynimy i przeżywamy, nabiera zupełnie innego znaczenia. Cóż mówi nam scena przemienienia Pańskiego? Trochę jesteśmy przerażeni wielkością tego objawienia. Czy jest ono dla nas, pytamy, zwykłych grzeszników, zabieganych i zatroskanych o codzienne sprawy? Realizacja nauki Jezusa nie przychodzi nam łatwo. Wystarczy wspomnieć miłość nieprzyjaciół, przebaczanie tym, którzy źle nam czynią, zachowywanie czystości, prawdomówność. Jeśli chcemy temu wszystkiemu podołać, trzeba zabiegać o takie doświadczenie, jakie stało się udziałem trzech uczniów, bo ono dodawało im później sił w pokonywaniu różnych trudności. Niekiedy wystarczy znaleźć trochę ciszy, wstąpić do kościoła i uklęknąć przed Najświętszym Sakramentem, zapomnieć o naszym codziennym życiu, wyłączyć telefon komórkowy i wsłuchiwać się w głos Boga. Nie oczekujmy od razu cudownych przemian, ale może się zdarzyć, że po jakimś czasie trwania przed Bogiem wyjdziemy przemienieni i że te sprawy, które wcześniej wydawały się nierozwiązywalne, nabiorą dla nas zupełnie innego znaczenia. Może właśnie na tym polega zmiana, jakiej potrzebujemy w okresie Wielkiego Postu. Na głębokim zrozumieniu, że nic w naszym duchowym życiu nie zaczyna się od nas, a wszystko ma swój początek w Bogu. I że ten początek trzeba Bogu ułatwić, przede wszystkim przez codzienne przebywanie z Nim. Bez tego wszystkie nasze inne wysiłki nie przyniosą nam szczęścia, jak o tym poetycko pisze Kazimiera Iłłakowiczówna. Życia mojego codzienny, zawsze nad siły wysiłek, poplątały powszednie losy, zdarzenia zwyczajne rozbiły. Dziś runął dom mój, zwaliły się belki w dół i kamienie. A może byłby się ostał, budowany tylko na tchnieniu? A może byłby mocny, wyniosły i niespożyty, gdyby nie z czynu się zrodzić chciał, ale z modlitwy?
Tu Radio Watykańskie. Rozważania księdza Waldemara Turka kończą nasz dzisiejszy program. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.